chwała Bogu za to, co dzisiejszego poranku się wydarzyło. Za to, że modliliśmy się do naszego Boga, dziękując Mu za to wszystko, co nas dotyka w życiu, za to wszystko, co nam daje czy zabiera. Za to, że mogliśmy śpiewać do naszego Boga o tym, że jest naszym powietrzem, że potrzebujemy Go tak mocno, jak potrzebujemy powietrza. I jeśli mamy świadomość tego, to jest niesamowitą rzeczą w naszym życiu. Ale czy mamy tego świadomość? Jakiś czas temu mówiłem o Kościele, mówiłem o tym, że my jako Kościół, czyli Eklezja, jesteśmy ludźmi, którzy są wywołani z tego miejsca, by iść i głosić Ewangelię. Że jesteśmy społecznością, która ma iść i głosić Ewangelię, która ma mówić o tym, że świat jest zgubiony, że jedyna droga do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa. Kościół to jest eklezja, czyli Kościół to jesteśmy my, którzy jesteśmy wywołani przez Jezusa do tego, by iść za Nim, by poselstwo Jego w Jego miejsce teraz tutaj sprawować. Później mówiłem słowo też również na temat Kościoła, na temat tego, że jesteśmy tutaj, bo oczekujemy Królestwa Bożego. Jesteśmy tutaj jako Kościół, dlatego że czekamy na to, że Pan Jezus przyjdzie zabrać swoje dzieci, zabrać swój Kościół. Pan Jezus jest głową tego Kościoła. I my czekamy. I mówimy o tym, że czasami w tym czekaniu jest nam tak dobrze, że zapominamy o tym, do czego został powołany Kościół. Że zapominamy o tym, tak naprawdę, że to jest taki przejściowy etap. Że w tym czekaniu poukładaliśmy sobie tak życie, poukładaliśmy sobie tak kościoły, społeczności, że jest nam dobrze. Że nie myślimy o tym, że być może za chwilę przyjdzie Pan Jezus po swój prawdziwy Kościół, by Królestwo Boże w końcu zostało objawione. Jest nam tak dobrze, że poukładaliśmy sobie życie, no bo żyć musimy, i nie myślimy o tym, że za chwilę może przyjść Pan Jezus po swój prawdziwy Kościół. Dzisiaj chcę mówić dalej o Kościele, ale chcę mówić o uwielbieniu. O tym, że Kościół, że społeczność również została powołana do tego, by uwielbiać naszego Boga. Nasz Bóg był uwielbiony. Wiecie, Kościół, ten Kościół, ta społeczność, ten zbór i nie tylko cały Kościół, gdy mamy na myśli społeczność ludzi, którzy są w tej społeczności, to ten Kościół tak naprawdę nie jest doskonały. I być może nam się wydaje, że gdzieś tam fajnie, w jakiś fajny sposób nasza społeczność jest poukładana, że wydaje się, przychodzę tutaj w niedzielny poranek, że jest fajnie, że jest dobrze. Wiecie, nie jesteśmy doskonali. Każdy z nas, każdy człowiek tego Kościoła ma jakieś problemy. Przychodząc tutaj, borykamy się z tym albo z tamtym. Słyszeliśmy dzisiaj świadectwa, że są nieszczęścia. Nawet w dzisiejszej nocy Basia mówiła z Sykiem. Przeżyli wielką sprawę. Ich dom się palił. I przychodząc tutaj, myślą o tym. Mają ten problem. Ale ufają Bogu. I dlatego tutaj są. I każdy z nas ma jakieś problemy. Być może są te większe, być może te mniejsze, być może brakuje nam pieniędzy, żeby przeżyć miesiąc, być może myślimy, jaki samochód kupić, być może jaką szkołę wybrać, co z pracą, gdy jej nie ma. może z partnerem na przyszłe życie. A są też takie mniejsze problemy codziennego dnia. Co się ubrać? A gdzie pojechać dzisiejszego popołudnia? Cały czas z czymś się zmierzamy. Cały czas coś nam przeszkadza, by być tak naprawdę takim wolnym i myśleć o Panu Jezusie. Myśleć o Bogu, dla którego tutaj jesteśmy. Wiecie, i mamy te problemy i od tych problemów nie uciekniemy. Każdego dnia, każdej chwili, krok po kroku, bo gdy się myśli, że jedno już jest za nami, nawet jakiś poważny problem, to zaraz jest następny. I znowuż, musimy o tym myśleć. I od tego nie uciekniemy. Ale to, co jest ważne, to to, że społeczność, że zbór, że Kościół charakteryzuje się tym, że w tych problemach nie jest sam. Że w tych problemach jest nim Bóg. I mamy taki wielki przywilej tego, że Bóg wychodzi naprzeciw nam, naprzeciw naszym problemom, jest z nami. I możemy czerpać niesamowitą radość, czy nawet energię od naszego Boga do tego, by żyć z tymi problemami, by myśleć o nich, by pracować i rozwiązywać. Bo niektórych nie da się nie rozwiązać, jeśli to są ważne i poważne problemy życiowe, na przykład gdzie mieszkać, albo jak żyć, skoro nie ma pieniędzy i gdzie zarobić. Ale to, co my jako społeczność i to, co każdy z nas w takiej sytuacji może robić, to właśnie uwielbiać Boga. Uwielbiać Boga za to, że nie zostawia nas z tym. Za to, że mamy oparcie. Że możemy się chociaż tylko do Niego zwrócić. A Słowo Boże mówi nam, że Bóg nie zostawia nas bez odpowiedzi. Jeśli szczerze do Niego mówimy, szczerze do Niego wołamy, On nas nie zostawia bez odpowiedzi. Co to jest uwielbienie? W jaki sposób mamy uwielbiać Boga? Wiecie, słowo uwielbienie w różny sposób jest odbierane, w różny sposób jest interpretowane. Gdy rozmawiamy, byśmy teraz rozmawiali przez jakiś czas o uwielbieniu, to każdy z nas miałby chyba inny obraz tego, co to znaczy. Ale gdy słyszymy uwielbienie, szczególnie teraz, a również w naszym kościele, choć od niedawna, a szczególnie w kościołach bardziej charyzmatycznych, uwielbienie to jest te pół godziny przed modlitwą, czy pół godziny przed Słowem Bożym, gdy śpiewamy, gdy modlimy, wtedy mówimy, że to jest uwielbienie i uwielbiamy Boga. Tak, to jest uwielbienie. Bo uwielbiać Boga można śpiewając, modląc się i tak trzeba uwielbiać Boga. Ale uwielbianie Boga to nie tylko śpiew i modlitwa. Ale uwielbianie Boga to wszystko, co niesie nasze życie. Mamy uwielbiać Boga naszym życiem. Czym jest uwielbienie, które powinniśmy oddawać naszemu Bogu? Czym jest uwielbienie w Twoim czy w moim życiu, które ma oddawać chwałę Bogu, które ma Go uwielbiać? Długo się nad tym zastanawiałem, czym jest uwielbienie w moim życiu i w jaki sposób to wygląda. Wiecie, uwielbienie to jest po prostu oddanie Bogu takiego miejsca w naszym życiu, któremu się należy. Oddanie Bogu naszego czasu, nie wiem, naszych pieniędzy, pracy, myśli, smutku, radości. Uwielbienie to oddanie takiego miejsca w naszym życiu, w którym powinien znajdować się Bóg. Wiecie, ja lubię układać układanki. Kiedyś jako mały chłopak pierwszy raz takie dosyć duże puzzle widziałem u Pawła na ścianie. Paweł miał zawsze taki obrazek w swoim pokoju z puzzli. A to mnie gdzieś tak w jakiś sposób zaciekawiło i jako młody chłopak zacząłem sobie kupować takie układanki. I w tamtych czasach, żeby dostać puzzle, które mają 2-3 tysiące części, to był nie lada wyczyn, po prostu nie było. Ale zacząłem kupować sobie takie mniejsze. Ale z biegiem czasu oczywiście zacząłem kupować sobie takie puzzle, które miały 2000, 3000 i zacząłem je układać. I do tej pory gdzieś tam u mojej mamy na strychu na pewno kilka kartonów jest. A niektóre nakleiłem na płytę, ale niektóre nie. Ale wiecie, to jest niesamowite. Nie wiem jak wy, ale mnie puzzle wciągają i bardzo lubię układać takie układanki. Pamiętam ostatnią z moich puzzli to w Irlandii kilka lat temu kupiłem sobie taką mapę Irlandii i zacząłem ją układać. Ci, którzy byli w Irlandii, wiedzą, że domy w Irlandii nie są zbyt duże, więc gdy zacząłem układać te puzzle, to zaczęły zajmować pół naszego salonu. Ale zdecydowałem się, że będę układać, no i więc zacząłem układać. Mój syn mi zaczął pomagać. Wiecie, ja mam taką technikę, że ja zaczynam od ramki układanie puzzli. Zaczynam od ramki i później inne części do tego doklejam. A mój syn znowuż troszeczkę inaczej. On wybiera jakieś elementy, próbuje kojarzyć i gdzieś tam w środku próbuje składać. No i tak w zasadzie, gdy przechodziłem po pracy, miałem chwilę czasu wolnego, no to do tych puzzli Kuba również, no i układamy. I w zasadzie żeśmy sobie nie przeszkadzali, bo no ja układałem ramkę i gdzieś tam wokół ramki te części, on coś w środku, coś co przypominało, zbierał te puzzle i zaczął gdzieś tam te klocki wkładać jedno do drugiego. Wiecie, doszliśmy do takiego momentu, gdzie powinno gdzieś tam to wszystko ze sobą pasować. I tak próbujemy to połączyć, próbujemy i cały czas coś jest nie tak. Cały czas nie możemy znaleźć jakichś wspólnych klocków, żeby to połączyć, żeby to nabrało już taką jakąś całość. Postanowiłem, wiesz co, Kuba, choć rozłożymy wszystkie klocki, które mamy, wszystkie części po to, żeby sprawdzić, co się dzieje. No i w tym momencie cały nasz salon już był w tych puzzlach i szukamy. I szukamy, no i doszliśmy do takiego momentu, że nie ma. Coś nie pasuje. I mówię, nigdzie tego kartonika z klockami stąd nie wynosiłem. Niemożliwe, żebyśmy pogubili. Nikt w tym czasie nie odkurzał, także w odkurzaczu też na pewno nie było. Więc co się dzieje? Mówię, Kuba, chodź, przejrzymy wszystkie klocki. Może coś jest nie tak. Może wsadziliśmy gdzieś klocek, który nie powinien być w tym miejscu. Jest odwrotnie wsadzony. Może dlatego to nie pasuje. Wiecie, gdy są takie tanie puzzle, jak zobaczycie, to te wzory tych klocków gdzie niegdzie są takie same. I spędziliśmy ponad 2 godziny na tym, żeby przejrzeć klocek po klocku, co jest nie tak. Okazało się, że nie jeden, nie dwa, ale kilka klocków było na siłę wduszone. Gdzieś tam kolorystycznie pasowały. Kształtem też prawie, no to było to w sezonie. No i wyciągnęliśmy te klocki, spojrzeliśmy na siebie. Ja popełniłem kilka błędów, Kuba. Okej, spróbujemy dalej to układać. I wiecie, nagle, po jakimś czasie, cały ten obrazek zaczął nabierać takich kształtów. To była mapa Irlandii, więc nagle zauważyłem na mapie, gdzie mieszkamy. Zaraz pokazywaliśmy sobie, gdzie byliśmy, w jakich kątach Irlandii. Coś było z tego widać. Później doszliśmy do takiego momentu, gdzie tylko uzupełnialiśmy te takie brakujące klocki. I szło coraz szybciej. Ale co by było, gdybyśmy nie, w jakiś sposób nie przyznali się do błędu i powiedzieli, okej, to co jest do tej pory, jest dobrze ułożone. Nie ma, po prostu nie ma klocków, albo producent coś zawalił i zrobił złą układankę. Musieliśmy przyznać się do błędu. Musieliśmy wyciągnąć kilka klocków po to, żeby wsadzić w to miejsce inne, te właściwe. I wiecie, gdy myślę o uwielbieniu, to myślę właśnie o takich klockach, które są w naszym życiu nie we właściwym miejscu. Albo miejsce, które powinno być wolne, które powinien wypełniać Bóg, te miejsca są zapchane czymś innym. I nawet gdy Bóg szuka czegoś w naszym życiu, to nie może znaleźć miejsca, dlatego że jest tam coś innego. Uwielbienie to jest taka okazja dla nas, byśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda nasza układanka życiowa, jak wygląda nasze życie, to, co układamy każdego dnia. Uwielbienie to jest taki moment, byśmy stanęli przed Bogiem i pomyśleli o tym, gdzie w naszym życiu są takie klocki, które są wciśnięte na siłę, gdzie zabierają nam miejsce. Klocki, których nie powinno być w tym miejscu. Uwielbienie to jest przyznanie się do błędu, wyciągnięcie takiego klocka po to, by to miejsce było wypełnione właściwym. Takim kluczowym elementem, które pomoże scalić cały obrazek, który pomoże scalić nasze życie. I takim kluczowym elementem w naszym życiu jest Bóg, który pomaga scalić nasze całe życie, który pomaga nam zaobserwowaniu naszego życia, jako całe życie, jako taki obraz. Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie na jednym kazaniu. Kaznodzieja powiedział: jest jeden Bóg. Niestety, to nie ty. Jest jeden Bóg. Ale to nie ja. Bo czasami nam się wydaje, że w te miejsca możemy powściskać to, co my myślimy, to, co my sądzimy i będzie dobrze. I wtedy będzie się układać w naszym życiu, wtedy Bóg będzie błogosławił, wtedy wszystko, co czego się dotkniemy, powinno nam się udać. A wiecie, chodzi o to, żeby wyciągnąć te niepasujące rzeczy z naszego życia i zacząć układać całość razem z naszym Bogiem. Być może nigdy nie będzie całości. Być może będą cały czas jakieś dziury w naszym życiu, gdzie powinien być Bóg. Ale myślę, że czasami nie jesteśmy w stanie tutaj, teraz wypełnić wszystkich tych miejsc do momentu, gdy nie będziemy razem z Chrystusem. Do momentu, kiedy On powróci. Ale kiedy Bóg będzie zajmował należyte Mu miejsce w naszym życiu, tym, co robimy, w tej naszej układance, wtedy nasze życie zacznie się układać. I zaczniemy oddawać Bogu chwałę we właściwy sposób. Zaczniemy Go uwielbiać. Nie tylko tutaj, śpiewając czy modląc się, ale naszym życiem. Dlatego, że Bóg będzie działał w naszym życiu. Dlatego, że my będziemy zdawać sobie sprawę, że bez Boga tak naprawdę nasze życie jest rozwalone. Nie układa się w całość. Nie ma tej całości. Nie możemy połączyć jednego końca życia z drugim. Coś tu nie gra. I właściwie brak tego, żeby oddawać Bogu należytą chwałę, brak tego pustego miejsca, w które powinien wchodzić Bóg, powoduje, że często odchodzimy od Boga. Powoduje to, że często jesteśmy oddaleni od Niego i wydawałoby się, że jest wszystko w porządku, ale nie ma tej spójności. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale i od 18 wiersza Paweł napisał takie słowa. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Ciemność. Mieli się mądrymi, a stali się głupimi. Paweł pisze o ludziach niewierzących, którzy mogli kochać Boga, a nie zrobili tego. Powiedział, że ich błąd polegał na tym i nie mają nic na swoją obronę. Dlatego, że poznali Boga w tym wszystkim, co ich otacza dookoła. Dlatego, że Bóg im się objawił przez to wszystko, co zrobił dla ludzi. A oni Go nie poznali. Co więcej, nie oddali Mu chwały, nie uwielbili Go za to, jakim jest Bogiem i co zrobił. Bo uważali się za mądrych. Czasami my uważamy się za mądrych i próbujemy te miejsca w naszym życiu, gdzie powinien być Bóg, próbujemy sami wypełnić naszą mądrością, tym, co ja mogę zrobić, tym, co ja chcę zrobić, by poukładać sobie życie. Jeśli tak robimy, to Paweł mówi: myślisz, że jesteś mądry, ale tak naprawdę jesteś głupi. Myślisz, że jesteś mądry, ale tak naprawdę rujnujesz sobie życie. To, co źle robią ludzie, którzy nie zauważają, nie chcą zauważać Boga, nie chcą oddawać chwałę Bogu, nie chcą Go uwielbiać, to myślą, że mogą na siłę powkładać takie klocki w swoim życiu, by zbudować całość. I być może nie rozumiemy to, co Bóg robi w naszym życiu. Tak jak Hubert mówił, 2 lata temu nie rozumiał tego, co Bóg robi w jego życiu przez jakieś doświadczenia. I być może to jest dziwne. Być może Basia z Hirkiem dzisiaj również nie wiedzą, co Bóg chce ich nauczyć przez to, co się stało. Ale gdy szukamy sami jakiejś mądrości w tym wszystkim, to próbujemy sobie to jakoś układać. A zapominamy o tym, że to Bóg jest z nami. I że to Jemu tak naprawdę powinniśmy oddawać chwałę za wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Uwielbienie często kojarzy nam się z początkiem nabożeństwa, z taką pół godziną, gdzie śpiewamy, modlimy się. I wiecie, gdy często rozmawiamy o tym momencie, o tym, gdzie chcemy uwielbiać Boga, to staramy się wyłączyć. Staramy się wyłączyć i mówimy sobie tak, teraz to wszystkie rzeczy, które mam, muszą odejść. Ja muszę stanąć przed Bogiem i będę Go uwielbiać, będę z Nim. I to ma być szczególny sposób. I to jest szczególny sposób, tak. I to bardzo dobrze, że chcemy mieć społeczność z Bogiem i próbujemy się wyłączyć. To jest wartościowe. Ale Bóg nie chce, abyśmy zostawiali za drzwiami Kościoła swoje problemy czy nasze ciężary. Ale On chce, żebyśmy przychodzili do Niego tacy, jaki jesteśmy, z ciężarami, z problemami i wtedy rozmawiali z Nim i wtedy Go uwielbiali za to, jak dobrym Bogiem jest. Za to, że pomimo tego, jakim jestem grzesznikiem i co narozrabiałem w moim życiu, On się ode mnie nie odwraca. Za to, że daje mi jakieś doświadczenia po to, żeby mnie czegoś nauczyć. Uwielbienie Boga nie polega na tym, by zapomnieć o wszystkim i stanąć teraz przed Bogiem. Uwielbienie Boga polega na tym, żeby pamiętać. Pamiętać o tym wszystkim, co jest w naszym życiu. Pamiętać o tym, że to Bóg wychodzi nam naprzeciw. Że to On chce tej społeczności z nami, pomimo tego, jacy jesteśmy. Psalm 103. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, Jego Świętemu imieniowi. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje. Tak iż odnawia się, jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość. Przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogę swoją, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Czy mamy uwielbiać Boga, nie pamiętając o tym, jak wielkim jest w naszym życiu? Mamy uwielbiać Boga, nie pamiętając o tym, że to On nas kocha, że to On oddał swojego Syna. Dlatego, że ja się Mu sprzeciwiam, dlatego, że ja jestem grzesznikiem, dlatego, że to ja jestem winny. I nie możemy uwielbiać Boga, zostawiając to wszystko i przychodząc do Niego: ja chcę być teraz czysty, Panie, I chcę myśleć tylko o Tobie. A to, co jest za mną, to później. Mamy uwielbiać Boga za to, jakim jest w naszym życiu. I gdy czytamy Stary Testament, bardzo często widzimy, jak istotą uwielbienia Boga było przypominanie to, co Bóg zrobił w życiu Izraelitów. Bo gdy pamiętamy o tym, co Bóg robi w naszym życiu, pamiętamy o tym, jak beznadziejne nasze życie jest bez Boga. I wiemy, i pamiętamy o tym, jak może nasze życie wyglądać razem z Bogiem. Jak lepiej może wyglądać. I powinniśmy uwielbiać, powinniśmy dziękować Bogu za to. W uwielbieniu nie chodzi o to, by się schować przed światem i na chwilę zapomnieć o tym, co jest w naszym życiu. W uwielbieniu chodzi o to, by zobaczyć, jak nasze życie wygląda, czy może wyglądać z Bogiem. Jak nasze życie może wyglądać wtedy, gdy Bóg jest we właściwym miejscu w naszym życiu, gdy ma miejsce do tego, by działać, do tego, by scalać nasze życie, taki doskonały obraz. Uwielbienie jest wtedy, gdy pamiętamy, że Bóg jest Bogiem. I nieważne, co się dzieje w naszym życiu, On jest Bogiem, który nas wszystkim czuwa. Choć czasami nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje. Ale musimy pamiętać, że wszystko jest pod Jego kontrolą. Mamy we wszystkim oddawać chwałę Bogu, we wszystkim, co czynimy. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 31 wiersz czytamy. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Cokolwiek byśmy robili w naszym życiu, mamy czynić na chwałę Bożą. I to nie znaczy się, że teraz mamy mieć cały czas ręce złożone i modlić się, nie śmiać się, nie radować się, nie cieszyć się ze swojej rodziny, czy ze swoich przyjaciół, czy nie rozmawiać, nie pracować. Nie, mamy to wszystko czynić i nawet mamy rozwiązywać problemy. Ale mamy pamiętać o tym, że w tym wszystkim jest Bóg, jest Jezus Chrystus. I mamy to czynić razem z Nim i na Jego chwałę. Wszystko, co czynicie, czyńcie na Jego chwałę. Wszystko, co czynimy, może być uwielbieniem dla naszego Boga. I wszystko to, co możemy robić w naszym życiu, może nam przypominać o tym, że to On jest Bogiem. Nie ja, ale On jest Bogiem w Twoim czy w moim życiu. I to Jemu należy oddać chwałę. I to Jemu należy się uwielbienie za to, jakim Bogiem jest. I gdy będziemy tak myśleć, nawet rzeczy, które są trudne w naszym życiu, nawet rzeczy, które wydawałoby się są nie do przejścia, można przejść o wiele, wiele łatwiej z naszym Bogiem, dlatego że Bóg naprawdę pomaga przechodzić przez problemy. I On chce działać w naszym życiu, tylko czy ma miejsce. Wiecie, wszystko, co robimy indywidualnie, powinno uwielbiać Boga. Całe Twoje i moje życie. Ale też jako społeczność i to, co robimy jako społeczność czy Kościół, powinno uwielbiać Boga. Jesteśmy na nabożeństwie, jesteśmy społecznością i wszystko to, co się tu dzieje, powinno uwielbiać Boga. Przychodzimy tu, jesteśmy tutaj po to, by sobie przypominać, że Bóg jest prawdziwym Bogiem. Nie, że ja coś potrafię zrobić, czy robię, czy mnie na coś stać. Zrobić, czy się poświęcić, czy nawet służyć. Ale przychodzimy tutaj po to, by sobie przypominać, że to Bóg w naszym życiu osobistym, ale również w naszej społeczności jest prawdziwym Bogiem. A skoro Bóg jest prawdziwym Bogiem, no to Jemu i tylko Jemu należy się chwała za to. I tylko Jego i tylko Jego możemy uwielbiać. Kiedy śpiewamy, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy się modlimy, po co to robimy? By sobie przypominać, że Bóg jest Bogiem. Sięgamy po Biblię podczas naszych społeczności, podczas naszych nabożeństw. Nie po jakąś inną książkę historyczną, czy może jakąś przygodową, czy naukową. Nie. Sięgamy po Biblię, bo to jest Słowo Boże. I czytamy Biblię po to, by sobie przypominać, że Bóg jest prawdziwym Bogiem. I Jemu należy się chwała. I z niej się chcemy uczyć, w jakiś sposób żyć dla prawdziwego Boga. Raz w miesiącu mamy wieczerzę pańską. Pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego, co Bóg zrobił dla nas. Po co to robimy? Po to, żeby sobie przypominać, że Bóg jest prawdziwym Bogiem, miłosiernym, łaskawym, którym nas kocha. I za to powinna Mu być oddana chwała. Chwała i cześć i uwielbienie. Śpiewamy piosenki czy pieśni. Po co? Po to, by przypominać sobie, że Bóg jest prawdziwym Bogiem. Po to, by przypominać sobie, jak wielkim jest Bogiem. Autorzy piosenek przeważnie piszą pod jakimiś emocjami. Przeważnie coś przeżyli i chcą to pokazać. Mówią, piosenki nam mówią o tym, jak wspaniałym jest Bogiem. Bóg. Modlimy się, dziękując Mu, prosząc Go, przepraszając Go. Modlimy się głośno. Modlimy się głośno po to, byśmy inni mogli słyszeć w tych modlitwach, jakim wielkim jest nasz Bóg. Byśmy mogli słyszeć w modlitwach, że prosimy o przebaczenie. O tym, że się uniżamy, by przeprosić naszego wielkiego Boga. Słyszymy o prośbach, które pokazują nam, że mamy zaufanie i wierzymy w to, że nasz wielki Bóg wysłuchuje. Robimy to wszystko po to, by przypominać sobie, że Bóg jest naszym wielkim Bogiem. W czasie naszej społeczności zbieramy również kolektę. Dajemy pieniążki. I wiecie, Bóg nie chce, żebyśmy dawali pieniążki dlatego, że nie wiem, trzeba utrzymać ten budynek. Ale Bóg chce, abyśmy mieli tą świadomość, żebyśmy wiedzieli, że pieniążki, które mamy, nie są naszymi pieniążkami. Że pieniądze, które dostajemy od naszego Boga, i On chce, i robimy to dlatego, żebyśmy sobie przypominali o tym. I gdy wrzucamy do koszyka, to również jest uwielbienie Boga. Bo sobie przypominamy o tym, że to, co mamy, wszystko, co mamy, nie jest nasze, no bo tymi rękoma pracowaliśmy. Ale to Bóg pozwolił ci zarobić. To Bóg być może ci dał. Przeważnie gdzieś oficjalna nasza społeczność kończy się kolektą i ostatnią pieśnią. Ale pijemy razem kawę, rozmawiamy, dzielimy się o tym, w jaki sposób przeżyliśmy ostatni tydzień, co się stało w naszym życiu. Mówimy o tym, jak Bóg działa. Po co to wszystko robimy? Po to, by przypominać sobie, by mówić, by głosić to, że Bóg jest wielkim Bogiem. Wiecie, w ten sposób mamy Go uwielbiać. I gdy będziemy myśleć o takich rzeczach, nie będziemy próbować wciskać w nasze życie takiego klocka, który nie pasuje. Będziemy próbowali tą dziurę zapchać, bo nie ma całości, bo próbujemy coś zrobić, żeby nasze życie jakoś wyglądało. Potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Boga i za to możemy Go uwielbiać i powinniśmy Go uwielbiać. Myślcie o tym przez cały tydzień. Myślcie o tym, gdy będziecie na grupach domowych. Myślcie o tym, gdy będziecie się spotykać, gdy będziecie rozmawiać w rodzinie. W jaki sposób my uwielbiamy naszego Boga? Nie tylko śpiewając na początku nabożeństwa, nie tylko modląc się, ale całym naszym życiem. Bóg jest wielki i wspaniały. I to, co On daje nam, jak mocno nas kocha, to jest niesamowite. I dlatego powinien być uwielbiony we wszystkim, co robimy w naszym życiu. Amen. Postańmy, módlmy się, uwielbiajmy Boga.